Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 3 dzień lipca 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, kronikę sportową, Eurekę, piosenkę na lato oraz nową pozycję z archiwum redakcji polskiej RFI. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Katastrofa metra w Walencji, co najmniej 30 osób zabitych, wiele rannych. W Kambodży rozpocznie się proces pozostałych przy życiu przywódców Czerwonych Khmerów odpowiedzialnych za wymordowanie blisko 2 milionów ludzi. Izrael odrzuca ultimatum porywaczy. Trwa akcja wojskowa na terenie Gazy. W Paryżu rozpoczął się proces 6 Francuzów oskarżonych o terroryzm, pojmanych przez Amerykanów w Afganistanie i przetrzymywanych w obozie Guantanamo. Nowi prezydenci europejskiego koncernu lotniczego EAC stwierdzili, że wyciągnięcie Airbusa z kryzysu jest zadaniem najważniejszym. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Co najmniej 30 osób zginęło, a 12 odniosło ciężkie rany w wyniku katastrofy metra w Walencji we wschodniej Hiszpanii. Do Walencji, gdzie rozpoczynają się światowe spotkania rodzin 8 i 9 lipca, zamierza przybyć papież Benedykt XVI i już nadciągają tysiące pielgrzymów. Przyczyną wypadku było prawdopodobnie oberwanie się części sklepienia tunelu. Strop zawalił się na jeden z wagoników, powodując jego wykolejenie, co następnie doprowadziło do wykolejenia drugiego wagonu. Przyczyną tragedii mogła być też nadmierna prędkość pociągu i uszkodzenie kół wagonika. Z pobliskiej stacji Jesus w centrum miasta ewakuowano około 150 osób. Trwa akcja ratunkowa, jak podaje serwis internetowy El País. O godzinie 13 pociąg linii numer 1 wykoleił się na zakręcie między stacjami Jesus i Plaza de España. Wagony przewróciły się na dach. Mówi Paryż RFI. W Kambodży rozpoczną się procesy pozostałych przy życiu przywódców Czerwonych Khmerów. W poniedziałek powstał trybunał, w którego skład weszło 10 sędziów. Śledztwa w sprawie oskarżonych o ludobójstwo przywódców kambodżańskiej partii komunistycznej rozpoczną się w przyszłym tygodniu i potrwają około 6 miesięcy. Procesy w ścisłym znaczeniu tego słowa rozpoczną się w połowie 2007 roku. Sędziowie trybunału mają wydać ostateczne wyroki w ciągu 3 lat. Kambodża zwróciła się w tej sprawie o pomoc do ONZ-u już w 1997 roku. Rządzący w tym czasie premier Hun Sen, dawniej niskiej rangi członek Czerwonych Khmerów, zwlekał z zeznaniami przed sądem. Podczas 6 lat negocjacji rząd Kambodży został oskarżony o próbę opóźniania procesu. Czerwoni Khmerzy pod przywództwem Pol Pota dokonali w latach 70. w imię haseł komunistycznych ludobójstwa. Rządy Czerwonych Khmerów doprowadziły do śmierci ponad 2 milionów osób. Mówi Paryż RFI. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak przybył w poniedziałek do Dżeddah nad Morzem Czerwonym, by prowadzić rozmowy z królem Arabii Saudyjskiej w sprawie przezwyciężenia kryzysu palestyńsko-izraelskiego. Podczas tego niezapowiedzianego szczytu obaj przywódcy zamierzają zanalizować przesłanki obecnej sytuacji i możliwości powstrzymania Izraela przed rozpoczęciem ofensywy na szeroką skalę na terytorium Gazy. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin zatelefonował do prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa z zapewnieniem, że Moskwa uczyni wszystko, by pomóc w normalizacji sytuacji na terytoriach palestyńskich. Premier Izraela odrzucił ultimatum palestyńskich porywaczy kaprala Gilada Szalita. Szczegóły Marek Brzeziński.
Palestyńscy porywacze domagali się już w ubiegłym tygodniu zwolnienia z izraelskich więzień około 1000 Palestyńczyków. W ultimatum nie sprecyzowano, co się stanie, gdy Izrael odrzuci ich żądania. W dzisiejszym, trzecim z kolei oświadczeniu wydanym przez brygady Ezedine Al-Qassam, zbrojne ramię Hamasu, Komitety Oporu Ludowego oraz przez Armię Islamską, autorzy ostrzegają w złowróżbnym tonie, że jeśli wróg nie zaakceptuje, jak to ujęto, humanitarnej oferty porywaczy, będą oni uważali całą sprawę za zamkniętą. Odpowiedzialność za taki rozwój sytuacji spadnie zatem na stronę izraelską, oświadczają autorzy komunikatu. W poprzednim liście domagali się zwolnienia kobiet i dzieci w zamian za wiadomość o losie kaprala Gilada Szalita, uprowadzonego 25 czerwca. Premier Izraela Ehud Olmert kilkakrotnie podkreślał, że nie ma mowy o jakichkolwiek negocjacjach w sprawie uwolnienia izraelskiego żołnierza. Dodał, że Izrael nie ugnie się pod szantażem terrorystów. Także szef sztabu armii izraelskiej, generał Dan Haluc, wykluczył możliwość pójścia na ustępstwa wobec Hamasu. Premier Olmert nakazał wczoraj na nasilenie operacji wojskowych na terytoriach palestyńskich prowadzonych od ubiegłej środy. Ultimatum upływa jutro o 6 rano. Dodajmy, że ojciec uprowadzonego żołnierza, który ma obywatelstwo izraelskie i francuskie, zaapelował do prezydenta Jacques'a Chiraca i do premiera Dominika de Villepina o interwencję w sprawie uwolnienia jego syna. Jeden z czołowych polityków rządzącej we Francji partii UMP wezwał francuskich polityków, aby okazali swój sprzeciw wobec operacji prowadzonej przez armię izraelską przy użyciu nieproporcjonalnie dużych sił. Grozi to bowiem wzrostem nastrojów ekstremalnych wśród Palestyńczyków i jeszcze bardziej oddala perspektywę pokojowego rozwiązania konfliktu.
Mówi Paryż RFI. W poniedziałek odbył się w Liège w Belgii pogrzeb 7-letniej Stacy, jednej z dwóch ofiar pedofila mordercy, które zginęły w czerwcu w Liège. Domniemany sprawca pozostaje w areszcie, ale policja wciąż nie znalazła przeciwko niemu przekonujących dowodów, a on sam nie przyznaje się do popełnienia zbrodni. Pogrzeb Stacy na żywo transmitowała belgijska telewizja. Wokół białej trumny zgromadziło się wiele osobistości belgijskiego życia politycznego, a także setki ludzi poruszonych tragiczną śmiercią dziewczynek. Druga ofiara, starsza o 3 lata, Natalie, została pochowana w sobotę. Na życzenie rodziny pogrzeb odbył się tylko w gronie rodzinnym i bliskich przyjaciół. Poszukiwania dziewczynek, które zaginęły w nocy z 9 na 10 czerwca, śledziła z napięciem cała Belgia, pamiętająca popełnione w latach 90. zbrodnie pedofila seryjnego mordercy Marka Dutroux. Stacy i Natalie odnaleziono po kilkunastu dniach poszukiwań 28 czerwca. Wiadomo już, że obie zostały uduszone, zaś 10-letnia Natalie została zgwałcona. Adwokaci obwinionego żądają uwolnienia jedynego zatrzymanego w tej sprawie podejrzanego, osobnika Abdellaha Aita Uda, który był już w przeszłości karany za czyny pedofilskie. Prokuratura twierdzi, że dysponuje poszlakami wskazującymi na jego winę. Sprawa obudziła w Belgach wspomnienia o Ditru, który doprowadził do śmierci 4 porwanych, gwałconych i torturowanych dziewcząt. Aresztowanie zbrodniarza i jego wspólników przed 10 laty wstrząsnęło całą Belgią. Mówi Paryż RFI. Proces 6 Francuzów podejrzewanych o działalność terrorystyczną, aresztowanych przez Amerykanów w roku 2001 w Afganistanie i przetrzymywanych w Guantanamo, rozpoczął się w Paryżu. Katarzyna Zawicka.
W Paryżu rozpoczął się proces 6 byłych francuskich więźniów przetrzymywanych w bazie w Guantanamo na Kubie. Są oni oskarżeni o udział w zbrodniczym przedsięwzięciu w ramach siatki terrorystycznej. Oskarżeni mający od 24 do 38 lat zostali przewiezieni do Francji w dwóch turach, w lipcu 2004 i w marcu 2005 roku po długotrwałych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. 5 spośród nich odpowiada z wolnej stopy, tylko jeden nadal przebywa w areszcie. W akcie oskarżenia zarzuca się im, że w czasie pobytów w Afganistanie w 2000 i 2001 roku uczestniczyli w ćwiczeniach wojskowych Al-Kaidy. To dotyczy 5 oskarżonych, ostatniemu zaś zarzuca się nauczanie religii zachęcającej do aktów przemocy. Obrona przedstawia oskarżonych jako ofiary, które przez od 2 do 3 lat były pozbawione wolności i przebywały w więzieniu Guantanamo, gdzie według ich relacji cierpiały tortury, a następnie przetransportowane do Francji, gdzie również przebywały w więzieniu od 1 do 1,5 roku. Obecny proces ma potrwać do połowy lipca. Obrona liczy na uniewinnienie oskarżonych.
Mówi Paryż RFI. Na Ukrainie coraz bardziej iskrzy pomiędzy komunistyczną prorosyjską opozycją i pomarańczową większością w ukraińskim parlamencie. Nie doszło do zapowiadanych na poniedziałek rozmów okrągłego stołu, które miały rozwiązać problem blisko tygodniowej blokady obrad Rady Najwyższej przez prorosyjską partię regionów Ukrainy. Spotkanie zerwał lider opozycyjnej partii regionów, były premier Wiktor Janukowicz. Na zaplanowane na godzinę 10 czasu polskiego i paryskiego rozmowy z opozycją przybyli tylko przedstawiciele pomarańczowej trójki, bloku Julii Timoszenko, proprezydenckiej Naszej Ukrainy i socjalistów. Po półgodzinnym oczekiwaniu wobec nieobecności Janukowicza koalicjanci rozeszli się. Tymczasem rzeczniczka proprezydenckiej Naszej Ukrainy Tatiana Mokridi wyjaśniła, że Janukowicz nie przybył na spotkanie z powodu nieobecności na nim prezydenta Wiktora Juszczenki. Wcześniej kancelaria prezydenta poinformowała, że jest on gotów wziąć udział w rozmowach dopiero w drugiej rundzie. Mówi Paryż RFI. Łączymy się z naszą korespondentką na Białorusi, Janną Niemczynowską.
Dzisiaj na Białorusi obchodzone jest Święto Niepodległości, zwane jeszcze inaczej Dniem Republiki. Święto Niepodległości zaczęto obchodzić na Białorusi 3 lipca na podstawie wyników referendum przeprowadzonego w 1996 roku na zlecenie prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Udało mu się wówczas zrealizować swój zamiar połączenia obchodów tego święta z obchodami przypadającej 3 lipca oficjalnej rocznicy wyzwolenia Białorusi spod okupacji niemieckiej. Jak uważają niezależni komentatorzy polityczni, był to początek konfrontacji Aleksandra Łukaszenki z nabierającą wówczas siły opozycją parlamentarną, której udało się doprowadzić do uchwalenia 27 lipca 1991 roku deklaracji o niepodległości Republiki Białoruś. Zmiana daty obchodów Święta Niepodległości z 27 na 3 lipca nie wywarła wpływu na świadomość społeczeństwa, dla którego pojęcie to pozostaje nieco symboliczne. Pompatycznie organizowane uroczystości przyciągają mieszkańców kraju przede wszystkim ze względu na możliwość nietradycyjnego spędzenia wolnego od pracy dnia. Dzisiaj na przykład w Mińsku przed południem można było obejrzeć paradę wojsk garnizonu stołecznego połączoną z pokazem lotniczym oraz widowiskowy przemarsz świeżo upieczonych małżeństw w strojach ślubnych. Od godzin południowych natomiast we wszystkich miastach trwają festyny ludowe oraz koncerty zespołów młodzieżowych. Warto wspomnieć, iż wczoraj w Mińsku odbyło się okolicznościowe święto sportu, a jednym z uczestników zawodów na łyżwo-rolkach był sam Aleksander Łukaszenko. Jak twierdzą obserwatorzy, program obchodów Dnia Niepodległości Białorusi, oficjalnie najważniejszego święta państwowego, prawie w 100% nawiązuje do pierwszomajowych tradycji czasów Związku Radzieckiego oraz obchodów Dnia Zwycięstwa. Głównymi bohaterami pozostają nadal kombatanci, zaś dominującymi barwami jak niegdyś czerwony i zielony. Zmieniły się tylko hasła na transparentach oraz pisane teraz też na billboardach, najważniejszym z których jest za kwitnącą i niezależną Białoruś. Zgrodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Mówi Paryż RFI, nowi prezesi europejskiego koncernu aeronautycznego postanowili przezwyciężyć ciężki kryzys, w który popadł Airbus. Katarzyna Zawicka.
Po wczorajszych zmianach w europejskim koncernie EADS dzisiaj nowa ekipa zapowiedziała, że jej absolutnym priorytetem jest uratowanie imażu Airbusa. Przypomnijmy, że wczoraj dymisję złożyło 2 prezesów firmy. Jeden z prezesów EADS, Noël Forgeat, i niemiecki szef Airbusa, Gustav Humbert, który wziął na siebie odpowiedzialność za opóźnienia w programie budowy modelu A380. Nowymi prezesami EADS zostali Francuz Louis Gallois i Niemiec Tom Enders. W pierwszym wspólnym komunikacie stwierdzili, że w grę wchodzi reputacja całej grupy, zrobią więc wszystko, żeby odzyskać zaufanie klientów. W najbliższym czasie ustalone zostaną zmiany w kontaktach między koncernem EADS i jego filią Airbusem.
Mówi Paryż RFI, chiński wiceminister w Urzędzie do Spraw Legislacyjnych Wang Yongjing bronił na konferencji prasowej w Pekinie pomysłu wprowadzenia kar dla mediów informujących bez oficjalnej zgody o klęskach żywiołowych. Stwierdził, że prawo to ma być stosowane także wobec zagranicznych mediów działających w Chinach. Nowe prawo wejdzie w życie prawdopodobnie w październiku i przewiduje grzywny w wysokości od 6250 do $12,500. Mówi Paryż RFI, jeden nielegalny imigrant zginął po upadku z 6-metrowego ogrodzenia w hiszpańskiej enklawie Melilla w Maroku podczas próby sforsowania zapory przez 50 osób starających się przedostać na teren enklawy. Inny kandydat na imigranta odniósł ciężkie obrażenia. Kilkadziesiąt osób przypuściło szturm na ogrodzenie około 5 nad ranem czasu warszawskiego i paryskiego. Wojsko marokańskie rozproszyło większość imigrantów. 5 osobom udało się sforsować przeszkodę. Pośród nich osoba, która poniosła śmierć, i druga, która odniosła ciężkie obrażenia. 3 pozostałe są całe i zdrowe. Masowy szturm poniedziałkowy na ogrodzenie wokół Melilli jest pierwszym od czasu prób przedostania się przez nielegalnych imigrantów do hiszpańskiej enklawy podejmowanych w styczniu 2005 roku. Wtedy zginęło 14 osób, niektóre od kul oddziałów marokańskich. Od tego czasu władze marokańskie i hiszpańskie zaostrzyły kontrolę wokół enklaw oraz podwyższyły ogrodzenie. Mówi Paryż RFI, inżynierowie NASA odkryli zarysowania na pokryciu wahadłowca Discovery. Zatem start z Cape Canaveral znowu został przesunięty. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Marek Brzeziński.
Rzecz jasna, w prasie pełno euforii piłkarskiej. Trener Domenech prosi, aby zejść z chmur na ziemię, bo pojutrze mecz z Portugalią o grę w niedzielnym finale w Berlinie. Ale ani kibice, ani komentatorzy prasowi nie chcą słuchać trenera i bujają w obłokach. Więcej o piłce w felietonie sportowym. Teraz tylko zaznaczmy, nie bez pewnego zdziwienia, że dotąd Domenech był jakże słusznie krytykowany za bojaźliwą taktykę kurczowej obrony bramki. Teraz Le Figaro chwali francuską sztukę gry defensywnej. Cytat. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ zatem. W każdym razie wykrzykuje wielkimi literami na pierwszej stronie popularny Le Parisien: cała Francja jest dziś na niebiesko. Racja. Dziennik François, niemal brukowiec, pije w zgodzie z prawdziwą kogucią tradycją, że Francja jest teraz faworytem, a sportowy L'Équipe przynosi zdjęcie rozpędzonego i krzyczącego Zidana, za którym w tle jaśnieje rzęsiście podświetlony łuk triumfalny. Francja się odnalazła, wykrzykuje L'Équipe, i słuchając tego, co się mówi i o czym rozmawia francuska ulica, rzeczywiście można odnieść takie wrażenie. Centroprawicowy Le Figaro tylko częściowo oparł się futbolowemu amokowi. Przynosi na pierwszej stronie fotografię królującego nad roześmianym tłumem kibica wymachującego trójkolorową flagą. Taka nowoczesna parafraza słynnego obrazu de la Croix o rewolucji wiodącej swe dzieci na barykady. Niemniej Le Figaro zauważa także i inne pozabojskowe sprawy. Przede wszystkim dramat Bliskiego Wschodu i nasilenie operacji podejmowanych przez Izrael w strefie Gazy, a także taniec prezesów wielkich firm. Dotychczasowy szef kolei państwowych SNCF zostaje prezesem niemiecko-francuskiego koncernu lotniczego EAC. Ponoć tak samo jak pociągami pasjonuje się samolotami. Na jego miejsce przychodzi dotychczasowa szefowa zakładów komunikacji miejskiej, a wszystko jest wynikiem gigantycznej afery. Opinia publiczna ujrzała tylko jej czubek, ale i tak przez kilka tygodni był to kolejny skandal, jaki wstrząsał Francją. Chodziło o spadek o ponad 30% wartości akcji EAT spowodowany informacją o niesłychanym opóźnieniu w dostawach ogromnego samolotu pasażerskiego Airbus A380, co pociągnie za sobą wypłacanie przez Airbus wielomilionowych odszkodowań i porażkę wyścigu z amerykańskim Boeingiem. Dotychczasowy prezes EAC, który zarzeka się, że w marcu o niczym nie wiedział, wtedy właśnie sprzedał akcje swojego koncernu w sumie za około 2 milionów euro. We Francji zawrzało, teraz balet prezesów ma sytuację nieco uspokoić. Lewicowy Libération, które Mondialowi poświęca na okładce minimalną uwagę, ograniczając się do opublikowania zdjęcia Zizu z podpisem Zidane, niebieski król, zajmuje się inną sprawą, która ma szansę też stać się głośną aferą. Chodzi o okoliczności, w jakich władze w Paryżu pozwoliły umknąć cudzoziemskim najemnikom odpowiedzialnym za śmierć 9 żołnierzy francuskich i amerykańskiego cywila na wybrzeżu Kości Słoniowej. Libération opublikuje fotografię 15 osób, jak ich określa, techników słowiańskich, odpowiedzialnych za ostrzelanie przez 2 myśliwce bombardujące rosyjskie produkcji Suchoj w barwach miejscowego lotnictwa obozu francuskich żołnierzy. Działo się to 2 lata temu, do dzisiaj sprawa jest niewyjaśniona, co potwierdza w rozmowie z Libération francuska minister obrony Michel Alliot-Marie, broniąc stanowiska władz francuskich, a kontrowersje nie dotyczą tylko samej tragedii, lecz również polityki Paryża wobec tamtejszych władz. Wiele jest w tej sprawie znaków zapytania. Wiadomo, że 2 rosyjskie produkcji samoloty Suchoj i śmigłowce rosyjskie zostały wraz z pilotami i mechanikami rosyjskimi, białoruskimi i ukraińskimi zorganizowane przez obywatela francuskiego Roberta Montoya, byłego żandarma z Pałacu Elizyjskiego, obecnie handlarza bronią, jak się okazuje, dostarczyciela najemników. Cała ekipa wylądowała na lotnisku na wybrzeżu Kości Słoniowej. Francuska minister obrony twierdzi, że Francuzi mieli zbyt małe siły, aby kontrolować to, co tam się dzieje, ale robili zdjęcia. Trudno się z nich zorientować co do rysów twarzy, bo fotografowano z odległości 600 metrów i dlatego piloci cały czas występowali w hełmach. Według Libération rozkaz nalotu na francuską bazę dali radykalni politycy z otoczenia prezydenta Laurenta Gbagbo. On sam miałby rzekomo nic o tym nie wiedzieć, co trudno uwierzyć, skoro stoi na czele armii i lotnictwa. Francuzi samoloty zniszczyli w wyniku ataku rakietowego. Najemnicy wsiedli do samochodu i udali się do Togo. Tam na granicy przedstawili się jako mechanicy sprzętu rolniczego. Czyżby samolotem myśliwskim Suchoj można też orać jak traktorem? Nie dał się na to nabrać minister spraw wewnętrznych Togo. Całą grupę wsadzono pod klucz, a minister natychmiast zawiadomił o tym francuski wywiad. Z Paryża nadszedł rozkaz, aby się w tę aferę nie mieszać, i piloci i mechanicy po kilku tygodniach aresztu wrócili do Moskwy. Francuska minister obrony nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ich wypuszczono na wolność, skoro prawo francuskie nakazuje ścigania zabójcy cudzoziemca, który zamordował obywatela Francji nawet poza granicami tego kraju. Pani minister obrony twierdzi, że zadaniem żołnierzy było pilnowanie pokoju i bezpieczeństwa francuskich obywateli, a nie łapanie zabójców. A poza tym nie wiadomo, czy to białoruscy, czy rosyjscy piloci siedzieli za sterami myśliwców, gdy te ostrzeliwały francuską bazę. Wywiad francuski jest pewien, że tak właśnie było. Czytamy w Libération. Le Monde zauważa aferę związaną z oskarżeniami skierowanymi pod adresem Zyty Gilowskiej. Byłoby to śmieszne, gdyby nie było aż tak poważne, stwierdza francuski dziennik, który jest zdania, że Zyta Gilowska padła ofiarą niechęci i wojny podjazdowej ze strony twardogłowych w PiSie. Nie wiadomo także, czy za intrygami wobec Zyty Gilowskiej nie kryje się walka o władzę między premierem Marcinkiewiczem i przewodniczącym PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Dziennik Le Monde, jako że wychodzi po południu, miał szansę na mini komentarz w sprawie odwołania spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego. Zdaniem Le Monde, prezydent Kaczyński, znany ze swego eurosceptycyzmu, nigdy nie był zwolennikiem Trójkąta, który miał ułatwić Polsce integrację europejską. Przed swoim przyjazdem do Francji nie krył wątpliwości co do sensu dalszego istnienia tej trójstronnej formy kontaktu polsko-niemiecko-francuskiego. Spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego miało się odbyć mniej więcej w tym samym czasie, co szczyt Grupy 8 poświęcony sprawom energetyki. I czyż to przypadek, że w tej samej gazecie, w Le Monde, czytamy ogromny artykuł na dwie szpalty na temat polityki prezydenta Rosji Władimira Putina. Dziennik pisze, że Putin chce wykorzystać kryzys energetyczny, by mając tak wielkie zasoby gazu, móc odbudować potęgę Rosji. Tę analizę zamierzeń prezydenta Rosji Le Monde opatrzył tytułem Putin carem gazu.
To był przegląd prasy Marka Brzezińskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Katarzyna Zawicka.
Przewidziane na dzisiaj spotkanie na szczycie Trójkąta Weimarskiego zostało odwołane ze względu na chorobę prezydenta Kaczyńskiego. Jak poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Krawczyk, Lech Kaczyński zawiadomił w niedzielę, że nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu. W jego zastępstwie do Weimaru miał się udać premier, jednak przywódcy Niemiec Angela Merkel i Francji Jacques Chirac zdecydowali o przesunięciu terminu. Dzisiejsze spotkanie miało mieć charakter jubileuszowy. Trójkąt istnieje już od 15 lat. Spotkanie zostało przesunięte na razie bliżej nieokreślony termin, ale rzecznik niemieckiego rządu zapowiedział, że odbędzie się ono tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, czyli w pierwszym dniu wolnym w kalendarzach trzech prezydentów. Należy się spodziewać, że nastąpi to za od 3 do 5 tygodni. Komisja Europejska z jej przewodniczącym José Manuelem Barroso udała się wczoraj do Finlandii, która od 1 lipca przejęła tymczasowe obowiązki przewodniczącej Unii Europejskiej. Spotkanie z fińskimi przywódcami ma na celu ustalenie programu fińskiej prezydencji. Przewodniczącemu towarzyszy 24 komisarzy. Pierwsze spotkanie Barroso odbył dziś rano z panią prezydent Tarją Halonen, następne z premierem Matti Vanhanenem. Komisarze spotykają się z ministrami odpowiadających im resortów. W czasie dzisiejszej wizyty ustalone zostały główne zadania na najbliższe pół roku oraz terminy najważniejszych spotkań. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwają się spotkanie G8 od 15 do 17 lipca w Petersburgu i szczyt europejski 20 października w Lahti niedaleko Helsinek. Na to spotkanie przywódców 25 państw europejskich zaproszony został również prezydent Rosji Władimir Putin. Finlandia ma zamiar odegrać zasadniczą rolę w kwestii rozszerzania Unii. Drugą sprawą, którą uznała ona za jeden ze swoich priorytetów, są stosunki Unia-Rosja. Opierając się na historycznych związkach i geograficznym położeniu Rosji, Finlandia chce stworzyć specjalną platformę porozumienia, która miałaby zaowocować nawiązaniem szeroko pojętej bliskiej współpracy, między innymi w resorcie energetycznym. Komisja Europejska proponuje stworzenie strefy wolnej wymiany z Rosją, kiedy stanie się ona członkiem Światowej Organizacji Handlu. Nowe porozumienie o współpracy między Unią i Rosją zastąpiłoby poprzednie nazwane porozumieniem o partnerstwie i współpracy, zawarte w 1997 roku. Wizyta komisji stała się również pretekstem do poruszenia problemu Bliskiego Wschodu. Barroso wyraził głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy w tym regionie i zaapelował do obu stron konfliktu o powstrzymanie się przed kolejnymi atakami. Zapewnił również, że komisja gotowa jest wnieść swój wkład w budowę pokoju na Bliskim Wschodzie. Nikt jednak nie może doprowadzić do zakończenia wojny w zastępstwie Izraelczyków i Palestyńczyków. Fińscy przywódcy mają jutro spotkać się w Helsinkach z izraelskim ministrem spraw zagranicznych Livni. Władze Malty, borykające się z niespotykanym dotychczas nasileniem nielegalnej imigracji, zarzuciły Unii pozostawienie jej samej sobie z tym problemem. Cała uwaga i pomoc Unii skupiona jest na Hiszpanii, tymczasem liczba imigrantów nielegalnie dostających się do tego niewielkiego państwa nie jest wcale stosunkowo mniejsza niż właśnie w Hiszpanii. I na zakończenie europejskiego rozdziału naszej audycji jeszcze dobra wiadomość dla mieszkańców Lille i Warszawy. Kompania lotnicza Centralwings, pierwsza polska kompania oferująca tanie przeloty, rozpoczyna loty na trasie Lille-Warszawa. No, dopiero od połowy grudnia. Kupić bilety można jednak już teraz. No i oczywiście teraz ceny są bardzo interesujące. Kompania rozpatruje również możliwość przelotów na trasie Warszawa-Grenoble, co z pewnością spotka się z gorącym aplauzem narciarzy.
To były nowości europejskie Katarzyny Zawickiej, mówi Paryż RFI. Czas na kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego.
Wszyscy chyba jeszcze pamiętają taki dowcip o gospodarce socjalistycznej, że kiedy wprowadzi się na Saharę socjalizm, to wkrótce zabraknie tam piasku. Idąc za tą logiką, można twierdzić, że socjalizm panuje w Iranie. Tamtejszy minister nafty, Kazem Vasili Hamaneh, ogłosił, że od 23 września tego roku benzyna będzie w tym kraju na kartki. Minister tłumaczy to tym, że nie przewidziano żadnych dyspozycji dotyczących importu benzyny w drugiej połowie roku. Iran, chociaż jest jednym z głównych światowych producentów ropy, musiał dotąd importować benzynę. Miejscowe moce rafineryjne pokrywają niewiele ponad połowę potrzeb konsumpcyjnych. Równocześnie cena detaliczna benzyny jest ustalona odgórnie i to na poziomie zupełnie niedorzecznym. Litr benzyny kosztuje 800 riali, czyli odpowiednik 9 centów, 1/50 tego co w Europie. Cena ta ze względów patriotyczno-propagandowo-ideologicznych nie uległa zmianie, mimo że w ostatnich latach nastąpił w Iranie gwałtowny wzrost liczby samochodów. Stąd import benzyny, ale także jej chroniczne braki, a zatem przemyt i czarny rynek. Iran jest krajem, którego gospodarka, a w szczególności przemysł, są w przeważającej mierze, mówi się, że w 85%, upaństwowione i kontrolowane przez konserwatywne islamistyczne elity, zaplecze prezydenta Ahmadinejada. Przemysł ten jest przestarzały i mało efektywny. Nie przeczą temu nawet względne sukcesy technologii nuklearnej, skoro wzbogacania uranu dokonuje się tam metodą dosyć prymitywną przez multiplikację centryfug, a centrale nuklearne budowane były w oparciu o technologie importowane, najpierw z Francji, dziś z Rosji. Niewydolność gospodarczą kraju przesłania naturalnie renta naftowa. Zyski Iranu z eksportu tego surowca wzrosły w ostatnim roku z 47 do 54 miliardów dolarów. Prezydent Ahmadinejad obiecywał, obejmując władzę, że bronić będzie sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia, doprowadzi do zwiększenia siły nabywczej ludności i, cytuję, dochody z ropy naftowej sprowadzi na stół rodzinny. Ale nawet według ekspertów z Teheranu subwencjonowanie gospodarki z dochodów z eksportu ropy jest dla Ahmadinejada przede wszystkim sposobem zachowywania kontroli nad społeczeństwem. W Iranie ekonomia pozostaje na usługach polityki. Mało tego, Ahmadinejad wstrzymał nieśmiałe próby prywatyzacji zainicjowane przez poprzednie rządy. Nie dopuszczę, mówił, do grabieży dóbr narodu w imię prywatyzacji. Znamy ten argument, powtarzany zawsze przez polityków o skłonnościach autorytarnych, trzymających łapy na państwowych przedsiębiorstwach. Ta polityka gospodarcza, która od socjalistycznej różni się tylko tym, że zamiast portretów Marksa i Lenina zasłania się portretami Chomeiniego, budzi jednak wzrastający niepokój ekonomistów i co przytomniejszych polityków w samym Iranie. 50 ekonomistów opublikowało w Teheranie list otwarty do prezydenta, w którym przestrzegają oni przed groźbą szoku inflacyjnego. Wyjaśniają, że budżet państwa jest zbyt uzależniony od dochodów z ropy. Wstrzykiwanie w obieg krajowy dochodów z ropy sprzyja pogłębieniu inflacji, która już wynosi oficjalnie 12%, a w rzeczywistości dwa razy tyle. W razie gdyby, wskutek ewolucji światowych cen, te dochody z ropy uległy zmniejszeniu, zastopowany zostałby import towarów konsumpcyjnych, a to wywołałoby kryzys gospodarczy i inflację rzędu 40 do 50%. Innymi czynnikami wzrostu inflacji są arbitralne decyzje rządu, takie jak wydany bankom nakaz obniżenia oprocentowania kredytów, czy utworzenie funduszu pomocy dla wchodzących w życie zawodowe młodych małżeństw, czy wreszcie podniesienie płacy minimalnej dla pracowników zatrudnianych okresowo. Wraz z dotacjami do ceny benzyny tego rodzaju udogodnienia zwiększają wydatki budżetowe o 25% do sumy 214 miliardów dolarów. Ale gospodarka Iranu na tym nie korzysta. Przeciwnie, sprzyja to utrwaleniu się jej wad i słabości, a na dłuższą metę pogrąża ludność w ubóstwie.
Z Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Chyba przyszedł czas na jakąś miłą letnią piosenkę. Za oknem mamy 35 stopni Celsjusza, można więc myśleć tylko o wakacjach. Dziś proponuję ogólną impresję, która nie musi łączyć się z wakacjami. Douce France, czyli wspomnienie słodkiej Francji z dzieciństwa, śpiewa Charles Trenet.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Śpiewał Charles Trenet, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na Eurekę Piotra Rosochowicza.
Francuska Agencja do Spraw Środowiska oraz Wykorzystania Energii zorganizowała w Paryżu seminarium dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza przez krążące po naszych drogach tiry. Według danych tej agencji transport drogowy spożytkowuje aż 80% energii wykorzystywanej w sektorze transportu, z czego aż 66% powstaje z ropy naftowej. Emisje do atmosfery odpowiadające dwutlenkowi węgla, który jest główną przyczyną ocieplenia się naszej atmosfery, wynoszą obecnie we Francji 35%, a wartość ta ciągle wzrasta. I to pomimo zanotowanego dużego postępu technologicznego. Przez ostatnich 15 lat emisja CO2 do atmosfery wzrosła aż o 20%. Z innym czynnikiem zaśmiecającym naszą atmosferę, z wydalanymi wraz ze spalinami cząstkami stałymi paliwa, próbuje się walczyć, wprowadzając specjalne filtry, które mają być umocowywane według norm europejskich we wszystkich samochodach, które to normy mają zacząć obowiązywać wobec wszystkich samochodów w Unii Europejskiej już za 3 lata w roku 2009. Dotyczy to cząsteczek trującego tlenku węgla, CO, niespalonych węglowodorów, tlenków azotu i innych cząsteczek. Odpowiednie filtry czy katalizatory mające niejako oczyszczać spaliny mogą producentów kosztować od 4000 do 7000 euro w przypadku każdego samochodu. Oczywiście długość życia takiego katalizatora zależy od jego użytkowania. Autobusy miejskie będą go zużywać znacznie szybciej niż jeżdżące po długich trasach z równomierną prędkością tiry na przykład. Długość życia takiego filtra to w chwili obecnej około 1000 godzin jazdy. Samochody wyższej klasy posiadają specjalny informator, który kierowcę powiadamia, w którym momencie trzeba przejść na reżim regeneracyjny takiego filtra. Wtedy temperatura spalin wynosi 450 stopni, w odróżnieniu od temperatury 300 stopni, kiedy to silnik pracuje na niskich obrotach. Można też wymontować taki filtr i poddać go 4-godzinnej pirolizie w temperaturze 500 stopni. Piroliza to proces termicznego rozpadu cząstek chemicznych o większej masie cząsteczkowej na cząsteczki o masie mniejszej. Jakość paliwa też odgrywa tu bardzo dużą rolę. Na przykład siarki musi w nim być mniej niż 50 ppm, czyli 50 części na milion, parts per million. Głównie po to, aby nie zatruwać filtrów. W przypadku tirów firmy Renault Trucks i Volvo stosuje się system SCR, czyli Selective Catalytic Reduction, wybiórcza redukcja katalityczna. System ten jest tak dobry, że prawdopodobnie w niedługim czasie stosować go się będzie także i w aeronautyce, i w marynarce. Polega on, mówiąc w skrócie, na chemicznej redukcji tlenków azotu przy pomocy amoniaku NH3 otrzymywanego z mocznika. Potrzebne są do tych reakcji odpowiednie katalizatory na bazie wanadu i tytanu. W wyniku tych reakcji dostajemy jako produkty końcowe azot i wodę. Za 2 lata na ponad 400 stacjach benzynowych w Europie będzie już można bez problemu dostać potrzebny do takiej regeneracji SCR 33% roztwór mocznika. Głównym problemem dla ciężarówek chłodni, których we Francji jest ponad 40 tysięcy, jest to, że są one chłodzone przy pomocy osobnego silnika dieslowskiego. Wyciek do atmosfery płynów chłodzących jest wręcz katastrofalny dla naturalnego środowiska człowieka i dla warstw ozonu chroniących człowieka przed niektórymi aspektami promieniowania słonecznego. Mniej więcej 15% stosowanej ilości płynów chłodzących wydostaje się do atmosfery, a jest to mniej więcej równoważne wydalaniu w powietrze CO2 przez ciężarówkę spalającą 30 litrów diesla na 100 km na odcinku 4,5 tysiąca km. Dodać tu należy zanieczyszczenie wydzielane przez same kompresory oraz potrzebne do klimatyzowania szoferki. Nie potrzeba też przypominać, że także i stan opon ciężarówki ma kapitalny wręcz wpływ na zużycie paliwa, a wpływ ten może wahać się od zwiększenia o 19% z użycia oleju napędowego do aż 33%.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
To była Eureka Piotra Rosochowicza. Zapraszamy na felieton sportowy Marka Brzezińskiego.
Stało się coś, w co 65% ankietowanych Francuzów wierzyło, ale co mimo wszystko wydawało się być bardziej irracjonalnym myśleniem życzeniowym niż opartą na niezbitych faktach rzeczywistością. Francja wygrała z Brazylią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej i wyeliminowała, wydawałoby się, 100% faworyta. Francuzi puścili z torbami setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy obstawiali u bukmacherów na Brazylię. Brazylijczyków wpędzili w głęboką depresję, bo wprawdzie wszędzie gra się w piłkę nożną, ale tylko w Brazylii ma ten sport wymiar religijno-mistyczny. Jest magią i mistrzowskim kunsztem. Wreszcie postawili wszelkie prognozy na głowie, przypominając o starej prawdzie, że jednym z największych smaczków sportowej rywalizacji jest nieprzewidywalność wyników, niespodzianki i porażki faworytów. Wydawało się, że plejada gwiazd pierwszej jasności jest armadą nie do pokonania. Tymczasem rację miał Raymond Kopaczewski Kopa, jeden z trzech obok Platiniego i Zidona największych piłkarzy w historii francuskiego futbolu, który powiedział, że najsilniejsza w dziejach była ta ekipa brazylijska, która wygrała na Mistrzostwach Świata w 1958 roku w Szwecji. Wtedy Brazylijczycy eliminowali Francuzów, wygrywając 5-2. W ekipie francuskiej poza Kopaczewskim grał jeszcze król strzelców tamtych mistrzostw, Juste Fontaine. ale Francuzi nie byli w stanie sprostać fantastycznej grze Brazylijczyków, w szeregach których debiutował 17-letni Edson Arantes de Nascimento, czyli Pele, niekwestionowany król futbolu wszechczasów. 17-letni chłopiec strzelił wtedy Francuzom 3 gole. Teraz w Niemczech mówiono, że będzie to rewanż za 98 rok, kiedy to na Stade de France pod Paryżem Francja po 2 bramkach Zidana i 1 Emanuela Petit rzuciła Brazylię na kolana, wygrywając 3-0. Wydawało się, że tamten mecz to starej, choć pięknej pieśni słowa, które już przebrzmiały w meczach eliminacyjnych. Francja bowiem prezentowała mało skuteczną i nudną grę. Na głowę trenera Domeneka sypała się lawina krytyki za bojaźliwą taktykę polegającą na kurczowym bronieniu własnej bramki. Bardziej chodziło o to, aby gola nie stracić, niż żeby go zdobyć. Dopiero w meczu z grającymi w drugiej, a nawet w 6. lidze francuskiej piłkarzami z Togo, Domenek zdecydował się na wystawienie drugiego zawodnika. Ale Zidane nie grał, odsunięty za kolejną żółtą kartkę. Potem było przebudzenie z Hiszpanią. Hiszpańska młodzież nie była w stanie stawić czoła starym wyjadaczom. Zidane strzelił gola i coś się odmieniło. Po meczu z Brazylią nikt już się nie ośmieli powiedzieć o Zizu, że jest cieniem samego siebie i emerytem człapiącym po boisku. Zidane brylował. Pokazywał fantastyczne sztuczki techniczne. Grał z Brazylijczykami brazylijską piłkę, a że w formie byli i Thierry Henry, zdobywca jedynego gola po rzucie wolnym wykonywanym właśnie przez Zidana, i niestrudzony, harujący jak wół wzdłuż i wszerz boiska Frank Ribery, którego zdeformowana po wypadku twarz nie krzywiła się wysiłku, tak jakby miał 4 płuca, a nie 2. I że fantastycznie zagrali boczni obrońcy Abidali Sagnol oraz Vieira i Makelele, którzy kompletnie splątali skrzydła ofensywnie grającym obrońcom Canarinhos, Cafu i Robertowi Carlosowi, to Brazylia nie była w stanie zagrać tak jak lubi. Do tej pory Brazylijczycy bez wysiłku mobilizowali się na 15 minut, góra pół godziny, i to wystarczyło, aby wszystkich, włącznie ze świetnie grającą Ganą, odprawić z kwitkiem i z kilkubramkowym bagażem. Najlepszy piłkarz świata, maestro Ronaldinho. Ronaldo, który chociaż już jest panem z brzuszkiem, to jednak nie zapomniał o piłkarskim kunszcie. Strzelający jak z armaty rzuty wolne napastnik Olympique Lyon, Juninho, Kaka, Zé Roberto, który ma takiego kopa, że głowę może urwać. Niesłychanie groźny napastnik Interu Mediolan, Adrianu. To jest ekipa, której ataku i drugiej linii każdy się bał jak ognia i miał czego. Powiadano, że Brazylijczycy są słabsi w obronie. Tymczasem w meczu z Francją było odwrotnie. To bramkarz Dida i obrońcy, poza kapitanem Cafu, byli najsilniejszą stroną Canarinhos. Czy zatem Domenek z dnia na dzień zmienił taktykę? Nie. Tyle tylko, że taka gra z 6 obrońcami przy niezwykłej ruchliwości całego zespołu była idealnym środkiem na Brazylię. Czy wystarczy na Portugalię w półfinałowym meczu będącym bramą do finału w Berlinie 9 lipca? Przekonamy się o tym we środę. Portugalia to trudny przeciwnik. Mieszanka doświadczenia to Luis Figo z młodością, którą symbolizuje grający w Manchester United Cristiano Ronaldo. Trzeba przyznać, że na jego wizerunku kładzie się cień bardzo nieładnego gestu, jakim było żądanie od sędziego, by pokazał czerwoną kartkę swemu koledze klubowemu z Manchesteru, Rooney'emu, w sobotnim meczu Portugalia z Anglią. Słusznie stadion gwizdał i buczał, gdy Cristiano Ronaldo dochodził do piłki. Kibice należycie ocenili niesportowe zachowanie piłkarza. Nawet jeśli to byli kibice angielscy, którzy w sobie tylko znany sposób zorganizowali tyle biletów, że na trybunach zasiadło ich 50 000. Portugalia ma też wyśmienitego bramkarza. Ricardo obronił 3 rzuty karne wykonywane przez 3 piłkarzy angielskich, którzy do tej pory robili to bezbłędnie. Miał rację Michel Platini, gdy twierdził, że Brazylia jest wyśmienita, ale Francja może ją ograć. Tak się stało i nagle sukces odmienił Francuzów. Kogut galijski stracił chrypkę i zaczął pięknie piać. Nagle oliwkowe i czarne buzie chłopaków z przedmieść, którzy uważali państwo francuskie za wroga numer 1, nabrały trójkolorowych barw republikańskich. Wprawdzie zespole niebieskich gra tylko 2 białych, co ma za złe trenerowi Domenekowi przywódca skrajnie prawicowych ksenofobów Jean-Marie Le Pen, ale dzięki temu te chłopaki z przedmieść mają z kim się utożsamiać i na kim wzorować. Tym łatwiej, że niebiescy triumfują. Znów naród poczuł się jak jeden naród, a tym spoiwem nie jest żaden prezydent, czy jakaś partia polityczna, nie jest historia ani kultura, lecz piłka nożna. Prezes francuskiej zawodowej piłki nożnej powiada, że to zwycięstwo dało odpowiedź wszystkim tym, którzy wątpili w wielkość Francji. A zatem le bleu. Teraz francuski mikrokosmos znów ma kształt futbolówki. Piłka zepchnęła w cień tak legendarną imprezę jak Tour de France. Wielka pętla zaczęła się w tym roku nietypowo od czystki za sprawą afery z środkami dopingującymi, jaka nadciągnęła z Hiszpanii. Przed dzień prologu zdyskwalifikowano największych faworytów. Niemca Jana Ulricha, zwycięzcę Giro d'Italia i drugiego w ubiegłorocznym Tour de France Włocha Ivana Basso. Nie może jechać Kazach Winokurow, bo nie ma z kim, gdyż zdyskwalifikowano mu niemal cały zespół. Odpadli Mansebo i Sevilla. Jak wiadomo, Armstrong jest na emeryturze. Rosną zatem szanse na to, aby wreszcie Tour de France wygrał Francuz. Jak to dobrze, że w sobotę nie trzeba było dyskwalifikować piłkarzy brazylijskich. Francuzi bez pomocy dali sobie radę w sportowej walce na boisku, tak jak trzeba.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mondiale.
RFI. La radio. Radio du Monde.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Mówi Paryż RFI, drodzy państwo, mamy dla państwa niespodziankę. Na okres wakacyjny zawieszamy lekcje języka francuskiego, chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę, że do owych lekcji jesteście państwo ogromnie przywiązani, ale wakacje zobowiązują i chcielibyśmy podczas tych dwóch miesięcy, podczas lipca i sierpnia, zaprosić państwa do wysłuchania materiałów z naszych archiwów. Archiwa Rozgłośni Polskiej RFI, naszej redakcji, są ogromnie bogate i chcielibyśmy z państwem tym bogactwem się podzielić. Dzisiaj zapraszamy państwa na audycję z nowego cyklu z Archiwum Redakcji Polskiej RFI, audycję, która zaprezentuje Jacquesa Brela. Kim jest Jacques Brel, nie musimy państwu mówić. Audycję przygotowała Agnieszka Kumor. Posłuchajmy zatem.
Magazyn w redakcji Agnieszki Kumor pod tytułem Jacques Brel, odcinek pierwszy. Jacques Brel śpi tam, wyżej, gdzie hibiskusy. Mieszkańcy markizów nie biorą śmierci na poważnie. Ich zdaniem jest przejściowa. Nie bez racji natura zostawiła śpiącym tak przepyszny widok, na wypadek gdyby otworzyli oczy. Jacques Brel śpi na markizach. Nieco niżej biały dom, gdzie mieszkał z Madlibami, towarzyszką ostatnich lat. Wzgórze, cmentarz, klasztor sióstr, które nie wiedzą, że nie wiedzą. Ich szkoła dla dziewcząt, wrzask kogutów i ujadanie psów. One nie mówią o miłości, one ją wyszczekują. Zieleń, słońce i ten czas poza czasem, wszystko jak wtedy.
Il parle de la mort, comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer, comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux
et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. S'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Brel urodził się 8 kwietnia 1929 roku w Brukseli w rodzinie francuskojęzycznej. Po matce był Flamandem, ale podziały między obu narodowościami Belgii to proces późniejszy. Ojciec Jacques'a, Romain, jest właścicielem fabryki kartonu, pryncypialny, przeciwny bolszewikom, katolik. Matka, Lisette, zgodna, ciepła, dbała o dzieci. Belgia dopiero od 100 kilkudziesięciu lat jest niepodległa, życie mija spokojnie w tym płaskim kraju.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est. Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud. Écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Katolicki Instytut Świętego Ludwika to nieustanna kalwaria Żaka, z wyjątkiem lekcji francuskiego i amatorskiego kółka teatralnego. Żak z natury nieśmiały, trochę zakompleksiony z powodu zbyt długich, chudych ramion, szuka okazji do przezwyciężania się. Z pewnością umiera ze strachu, gdy po raz pierwszy wychodzi na scenę. Powojenna Belgia musi stawić czoła nowej sytuacji, coraz gwałtowniejszym starciom na tle językowym większości flamandzkiej z walońską mniejszością, której język jest dialektem francuskiego. Brel nie pozostanie głuchy w przyszłości na aberrację flamandzkiego separatyzmu. Na razie w przeciwieństwie do nauki robi ogromne postępy w grze na otrzymanej od matki gitarze. Dzień matury to dzień wyzwolenia, pozornie. Jacques pójdzie do pracy, do fabryki ojca. Starszy brat Pierre jest już tam dyrektorem działu. Z szarości kompletnego braku zainteresowania wykonywaną pracą wyrywają go sobotnie wieczory z kumplami przy nowych rytmach zza oceanu i piwie. Ale potem znów powrót do szarości, którą wyniósł z dzieciństwa.
Mon enfance passa de grisaille en silence, de fausse révérence. En manque de bataille, l'hiver, j'étais au ventre de la grande maison qui avait jeté l'ange au nord parmi les joncs. L'été à moitié nu, mais tout à fait modeste, je devenais indien. Pourtant, déjà certain que mes oncles repus m'avaient volé le Far West. Mon enfance passa, et femmes aux cuisines.
Brel kontynuuje teatr amatorski z kolegami z Instytutu. Związuje się z katolicką młodzieżą z Franche-Comté, śpiewy przy ognisku, biwaki, pierwsze własne kompozycje i Therese Michelsen, z którą w 1950 roku bierze ślub. W rok później rodzi się pierwsza córka, Chantal. Jacques czuje, że życie mija w zastraszającym tempie, a on wciąż nie robi tego, czemu mógłby się oddać bez reszty. Coś się jednak zmieni, gdy siądzie w kabarecie Rose Noir przed publicznością w 3/4 złożoną z przyjaciół i zaprezentuje 4 swoje piosenki. Ojciec patrzy na to z niesmakiem. Albo jesteś kierownikiem działu, albo szlajasz się po kabaretach. Wybieraj. W 1953 roku rodzi się France, druga córka. I pewnie Jacques wybrałby to życie, jakie znał, gdyby nie pewien telefon. Zaproszenie od przedstawiciela Philipsa w Brukseli do nagrania owych 4 tekstów. Mija jakiś czas, telefon od Jacquesa Canetti z Paryża. Wstępne majowe przesłuchanie i decyzja umieszczenia tych 4 piosenek we wrześniowym programie paryskiego kabaretu Canettiego Trois Baudets, czyli 3 osły. Jacques nie lubi długich pożegnań, a rodzina nie wierzy, że wyjeżdża na długo. Fabryka przecież nie może czekać. Ale Jacques nie podejmuje 2 razy decyzji. Z gardłem ściśniętym strachem, z wyszczerzonymi w uśmiechu zębami rusza w nieznane. Przynajmniej teraz wie, czego chce.
Les corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui reste le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires, qui sortaient de l'hôtel des trois ans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes...